studiu Radia Kraków już nasi goście. Dr Małgorzata Majewska, językoznawczyni, która bada związki języka z psychologią i prowadzi kanał Między Zdaniami na YouTubie. Polecamy Państwu gorąco. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami też psycholog Aleksander Konieczny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A rozmawiać będziemy o ADHD. Czy człowieka z ADHD łatwo rozpoznać? Pytanie do psychologa.
Odpowiem, że to zależy.
A, typowy psycholog.
Tak. Ale oczywiście to zależy od nasilenia objawów. Są takie objawy, które można w sobie bardzo szybko zauważyć. Na przykład bardzo szybko przeskakuje z tematu na temat. Czy w rozmowie z przyjaciółmi. Tak. Mogę zagadywać te osoby różnymi swoimi pomysłami. I wtedy prawdopodobnie ktoś może mi zwrócić uwagę, na przykład, że się czuje przy mnie, że nie może za bardzo czegoś powiedzieć. Nie? I wtedy ja mogę się sobą zainteresować. Co to jest? Nie? Więc taki przykład mi przyszedł do głowy. Jeżeli to nasilenie jest mniejsze, no to wtedy dobrze, żeby temu się przyjrzał specjalista. Nie? W każdym przypadku najlepiej, żeby się temu przyjrzał specjalista i diagnozował, ale są sytuacje, w których nam jest łatwiej, kiedy coś jest takie wyraźne, się sobą zainteresować, bo na przykład też z tego powodu cierpię. Mhm. Czemu zawsze powtarza się to, że zapominam, tak? Przecież już te klucze mogłem gdzieś mieć w jednym miejscu, a je ciągle gdzieś zostawiam w różnych miejscach i może się tym zainteresuje.
Chyba nie każdy, kto ciągle szuka kluczy, czy o czymś zapomina, nie dotrzymuje terminu, to osoba z ADHD.
Rzeczywiście nie każdy. Dlatego w diagnozie interesujemy się tym, jak często się to powtarza, jakie to ma nasilenie, jak to wpływa na moje życie, a przede wszystkim nie ma diagnozy bez cierpienia. Czyli ten podstawowy aspekt jest, czy ja cierpię. Jeżeli ja w swoim codziennym życiu tak funkcjonuję, że mi jest trudno tak funkcjonować i muszę bardzo dużo energii włożyć, żeby jakoś sobie radzić, nie? To wtedy to jest takie wskazanie, kurczę, może rzeczywiście cierpisz.
Nie? To o tych innych objawach za chwilę, bo jeszcze chciałam zapytać, czy doktor Majewska słyszy od razu osobę z ADHD.
Ja słyszę od razu, ale dlatego też, że ja dostałam diagnozę 2 lata temu i może powiem wam, jak u mnie się ta diagnoza zaczęła. Była u mnie w domu koleżanka, która ma zdiagnozowaną ADHD i patrzyła, jak ja koszę trawnik. I ona mówi, słuchaj, to nie może być typowy mózg, nie? Coś tu jest nie tak, nie? Ponieważ ten trawnik nie jest, no wiecie, no, duży prostokąt, a ja nie byłam w stanie przejść tam i z powrotem. Tylko sobie robiłam, tak mało tego, przerywałam, szłam zrobić kawę, odbierałam telefon. I kiedy ona najpierw żartem to powiedziała, ja później się zgłosiłam do fachowców, to i dlatego tak bardzo podoba mi się ta, nawet moda na naddiagnozowalność. Bo ja zadałam sobie pytanie, to o czym mówiłeś, że nawet nie może nie cierpiałam, ale miałam wrażenie, że jestem głupia. To znaczy, miałam wrażenie, że to, co normalnemu człowiekowi przyszłoby prosto, czyli odłożyć klucze na miejsce, czy ubłagam was, skosić trawnik, dla mnie jest jakimś ogromnym wysiłkiem. I w momencie, kiedy zaczęłam czytać, też rozmawiać z fachowcami, na szczęście trafiłam od razu do fachowców, sprawiło, że ja mam teraz narzędzia na to swoje ADHD. I ja po prostu bardzo dobrze funkcjonuję. W takim sensie na przykład, że jestem w stanie swoich bliskich uprzedzić. I powiedzieć, słuchaj, to jest dla mnie sytuacja stresowa, więc ja prawdopodobnie będę, jak zacznę mówić wieloma wątkami, to mnie przytul, to nie gadaj ze mną. Bo to jest prawdopodobnie, po prostu wchodzi mi mechanizm obrony, wchodzi mi moje zaburzenie, bo to nie jest choroba, tylko zaburzenie, bo ja sobie tak radzę z rzeczywistością. I w ten sposób też moi bliscy się nauczyli i wiedzą, kiedy mam ten moment wyciszenia i kiedy są ze mną w kontakcie, a kiedy wchodzi ten chaos. Ja go trochę widzę jak taką, wiecie, taką otulinę wokół siebie. Kiedy po prostu mam 5000 wątków i mój mózg jest moim wrogiem.
Wielowątkowość. To jest typowe dla osób z ADHD, że one właśnie nie potrafią skoncentrować się na jednej rzeczy jednocześnie?
Tak, to jest biologia mózgu. I to jest, że ja jestem ciągle czymś zajęty. Że ten mózg coś z zewnątrz musi dostawać, żeby mógł się skupić. I dlatego, jeżeli ja dostaję wiele różnych bodźców, tak paradoksalnie mogę się skupiać. A jeżeli ja mam jakiś jeden bodziec, który może dla mnie nie być ciekawy, może właśnie jest rutynowy, tak? I on tak po prostu sobie jest, to ja się mogę nim po prostu już nudzić, nie? On nie jest dla mojego mózgu jakąś nowością, nie? Dlatego w naszym budowa mózgu u osób z ADHD jest zupełnie inna niż u osób bez ADHD.
To znaczy?
Na przykład mówi się o dopaminie. Tak, o tym, że jest niższy poziom dopaminy, przez co potrzebujemy ciągle nowych bodźców, żeby ona była na jakimś takim poziomie, żebym ja mógł się czymś zainteresować. Więc u osoby, która nie ma ADHD, jest w stanie wziąć i na przykład przeczytać coś, co jest średnio ciekawe, bo musi to zrobić do pracy, tak? Ale jak mamy niższy poziom dopaminy, to ja nie jestem w stanie tego zrobić, tak? Ja mogę to odkładać i odkładać i odkładać, nie? Dlatego takim częstym objawem jest prokrastynacja.
Czyli to takie odraczanie, odkładanie w nieskończoność tego, co trzeba zrobić. Skąd się bierze ADHD? Jedna rzecz to czynniki genetyczne, jakaś tam skłonność, coś, co się dziedziczy, ale potężny wpływ mają też czynniki środowiskowe.
Tak, mówi się o tym, że to jest poligenowe, czyli wiele różnych genów predysponuje do ADHD. I jednocześnie środowisko, jakie napotykamy, tak, w którym się wychowujemy, tak? Czy to nasze ADHD będzie miało okazję się...
Będzie wzrastać,
tak,
jak piękny kwiat.
Nie? W psychologii mówi się też o takim pojęciu epigenetyce, też dotyczących innych zaburzeń, kiedy my możemy coś mieć, ale to się dopiero uaktywni, kiedy środowisko będzie... tak to nazwę, korzystne do tego, żeby to mogło się pojawić.
To co sprzyja rozwinięciu się ADHD przy tych skłonnościach takich genetycznych?
Znaczy, wiesz, no to każdy ma indywidualnie. Ja chciałam powiedzieć bardziej o dwóch takich rzeczach u mnie, które były bardzo ważne. U mnie absolutnie ADHD uruchamia się wtedy, kiedy mam wiele bodźców z różnych obszarów, czyli i słuchowe, i dźwiękowe, i relacyjne. I teraz na przykład ja to widziałam na konferencjach naukowych, że było coś, co mnie bardzo ciekawiło, a mój mózg w ogóle, wiesz, przestał się interesować, bo był tak przebodźcowany, że ja chciałam... a moja głowa mówiła nie. I na przykład teraz, kiedy już to wiem i wiem, że w takich sytuacjach, kiedy jest za dużo bodźców, ja po prostu się muszę przygotować. Czyli na przykład się wtedy idę i wyciszam. No teraz już na szczęście są, na przykład we Wrzeniu Świata, w mojej kochanej knajpie w Warszawie jest takie pomieszczenie, gdzie mogę się odbodźcować, czyli mogę się wyłączyć. Czy na przykład, kiedy mam, wiem, że idę w miejsce, gdzie będzie bardzo dużo bodźców, wcześniej jadę do lasu. Ale to już są narzędzia do mojego ADHD. Czyli jak pytasz, co sprzyja, to u mnie na pewno mnogość bodźców, ale też taka sytuacja na przykład, kiedy jest coś dla mnie zupełnie nowego, poznawczego. I wtedy mój mózg, no bo są różne typy ADHD, ale u mnie to ADHD polega na tym, że dla mnie w pewnym momencie wszystko jest równie ważne. Czyli to, co dla normalnej osoby, wiesz, ma wątek główny i dygresję, to dla mnie te dygresje na mojego mózgu, bym powiedziała, mają taki sam poziom ważności, jak ten główny wątek. I po pierwsze to jest relacyjnie nie do wytrzymania, bo to się nie da takiej osoby słuchać, ale ja też już, ja wtedy jak słyszę, że wiesz, coś pobocznego zaczyna być ważne, to wiem, że po prostu mój mózg zaczyna być moim wrogiem. I wtedy ja już też mam swoją strategię, na przykład mówię, słuchajcie, przepraszam, muszę się wyciszyć 15 minut. Ale dopóki nie było diagnozy, to wiecie, to był koszmar. Bo ja na przykład zasypiałam na konferencjach, albo już ruch też, też się mówi dużo o tym, prawda, że na przykład jeżeli w szkole nauczyciel zobaczy, że dziecko ma ADHD, to niech go wyśle, nie wiem, po kredę, no nie wiem, czy teraz są kredy, może pisaki już, ale wiesz, niech go zaangażuje w coś ruchowego, bo ten ruch pomaga nam wrócić do siebie.
I wrócimy do tego wątku za kilka minut. 22 minuty po godzinie 10. Wracamy teraz do rozmowy z psychologiem Aleksandrem Koniecznym i językoznawczynią dr Małgorzatą Majewską, a rozmawiamy dzisiaj o ADHD. O ADHD w wieku dorosłym, ale nie możemy mówić o ADHD w wieku dorosłym, nie cofnąwszy się chociaż na chwilę do wieku dziecięcego, czyli tego momentu, kiedy te czynniki takie genetyczne zostają podlane przez wszystkie te elementy, które pozwolą się niestety ADHD rozwinąć.
Tak, rzeczywiście ADHD to jest wyzwanie neurorozwojowe, dlatego mówimy, że ono jest przez całe życie i z tego się nie wyrasta. I patrzymy w diagnozie, jak funkcjonowało się w dzieciństwie, tak? Czy na przykład matka piła alkohol, czy paliła papierosy, czyli wszystko związane z ciążą i porodem, tak? Ale jakie było wychowanie, tak? Czy to dziecko, które żyje na co dzień w domu, one ma tą sytuację, w której może czuć się zrozumiane,
bezpiecznie.
Tak? Bezpieczne, tak? Czy jest w ciągłym stresie, tak? I jakoś...
Czy w tym domu jest napięcie.
Dokładnie. Czy w tym domu mogę być tak, jak jestem, tak? Czy mogę być dzieckiem?
Ja bym jeszcze dodała, czy w tym domu jestem przyjmowany jako dziecko, przyjmowana z miejsca każdej emocji. Bo jak ja badam język w rodzinach, to bardzo często jest tak, że są emocje, których no są w pewnym sensie tabu. Czyli na przykład, kiedy dziecko, załóżmy, czuje bezradność, a w domu nie ma na to zgody, to w momencie, gdy on zaczyna językowo mówić, to robi się napięcie w strukturze rodzinnej. I wtedy ono zamilknie, no ale ta bezradność w środku się kłotłuje. I mam wrażenie, że w momencie, kiedy nie ma tego wentyla na każdą emocję, zgodzisz, czyli nie ma języka, no bo to jak mamy, wiesz, to mamy język, to ona zablokowana i tak wybuchnie. I wtedy to ADHD jest po prostu podlane, no bo się rodzi w nas napięcie, nie ma wentyla, w związku z tym wtedy, podobnie jak dziecko nie ma poczucia, że jest w strukturze dzieckiem, kiedy mamy w rodzinach alkoholowych parentyfikację, kiedy dziecko się czuje odpowiedzialne za rodzica. Wówczas też, no bo też nie ma tego porządku w głowie, ono nie wie, gdzie przynależy, no powinno przynależeć jako dziecko, a nagle jest wciśnięte w rolę dorosłego. I wtedy też to ADHD jest podlane tym napięciem, bo to napięcie generuje.
Czy przemoc w domu może sprzyjać rozwinięciu się ADHD? Nie mówię tylko o przemocy fizycznej, też o przemocy psychicznej. Czy bycie świadkiem jakichś takich przemocowych sytuacji między rodzicami?
Myślę sobie, że to jest bardzo ważne, że to może się przyczynić do tego, że my zobaczymy ADHD, ale nie możemy powiedzieć, że innych rzeczy też później w życiu dorosłym nie zobaczymy. Że potem to jest do rozróżnienia, tak? Czy to jest tylko ADHD, tak? Czy to dziecko na przykład weszło w dorosłość z bagażem jeszcze innych rzeczy, które na przykład mogą predysponować na przykład do trudności osobowościowych, tak? Czy do trudności z nastrojem, nie? Które w późniejszym etapie one mogą współwystępować z ADHD. Ale ten konglomerat różnych czynników, od właśnie tych środowiskowych, przemocy, poczucia bycia niezrozumianym, braku wsparcia, co ja mogę zrobić z tym, co się we mnie teraz wydarza, kiedy ja widzę na przykład rodzica, tak, który potrzebuje ode mnie zaopiekowania się, bo to ja na przykład będę osobą, która będzie dzwonić, nie wiem, po karetkę, tak? Nie? Czy co dziecko z tym później, z tym napięciem będzie robić, z tym całym stresem? Bo jesteśmy w stanie sobie pomyśleć, że to może potem współwystępować na przykład z stresem pourazowym, nie? Czyli z PTSD. Więc tak patrząc z lotu ptaka, może się to wydawać w ogóle niełatwe do takiego jednostkowego pokazywania, że to tylko ten jeden czynnik spowodował, że to powstało. Raczej patrzymy na ilość skumulowanych rzeczy.
Chciałaś dodać coś
tak,
jeszcze?
Tak, ja bym też dodała od strony językowej. Popatrzmy trochę na siebie czasem jak na obiekt. Prawda? Bo psychologowie są fachowcami od tego, co mogło to, wy się na tym znacie. Natomiast wydaje mi się, że pierwszy moment jest taki, że zaczynam patrzeć na siebie i na przykład, wiesz, no w sytuacji trudnej traktuję siebie jak wroga. Prawda? I wiesz, wy będziecie wiedzieć, dlaczego ja tak miałam, ale język nam wcześniej podpowie. Dlaczego ja nie jestem dla siebie przyjacielem, tylko na przykład siebie katuję, mimo że ta sytuacja była dla mnie bardzo trudna, nie wiem, poniosłam porażkę. I teraz, jeżeli ja do siebie mówię językiem, wiesz, przemocy, ale z ciebie kretynka, jak mogłaś i tak dalej, no to wiesz, no skądś się to wzięło, Da? Ale ja bym do tego zachęcała sami siebie. Nie, może nie diagnozujmy, ale patrzmy na siebie jak na obiekt, co my robimy. Ja to mogę wam podać taką anegdotę, ale ona pokazuje mechanizm. Mianowicie ja z powodów zdrowotnych nie mogłam jeść przez jakiś czas chleba i jestem z koleżanką na Kazimierzu i słyszę, jak językowo jej opowiadam, że te zapiekanki tam na placu, to jest moje dzieciństwo. I myślę, oj, sama siebie przekonuję, że ta zapiekanka to jest kawałek, prawda? Czyli ja sama siebie urabiam, żeby dać sobie powód, żeby zjeść tą zapiekankę. I teraz to jest niby anegdota, ale ona pokazuje bardzo wiele. Ona pokazuje, że mój mózg w tamtym momencie chciał mnie oszukać. I chciał sobie dać gratyfikację w postaci zapiekanki. I teraz jak my tak zaczniemy traktować język, nie wiesz, jako kawałek o nas, taki poważny, tylko taki wskaźnik, co się w nas wydarza, że ja siebie traktuję jak wroga, albo próbuję siebie zagadać, prawda? To wtedy kolejnym krokiem może być też, że pójdziemy do fachowca, ale może też być taki moment, że znajdziemy sobie narzędzie, jak sobie radzić z tymi napięciami. Czy to jest ADHD, czy to nie jest ADHD, czy to są zachowania pozorne, wyglądające jak ADHD, nie ma znaczenia. Mamy narzędzie.
Wrócimy do naszej rozmowy jeszcze. Doktor Małgorzata Majewska, językoznawczyni badająca związki języka z psychologią, prowadząca kanał Między Zdaniami na YouTubie i psycholog Aleksander Koniczny są dzisiaj naszymi gośćmi, a rozmawiamy o ADHD. Czy ADHD może być supermocą? Wiąże się z ADHD coś pozytywnego? Patrząc na dr Majewską, można by pomyśleć, że wiele.
Myślę, że najkrócej mówiąc, można powiedzieć, że tak. Ja jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że to zależy od nasilenia i od tego, czy mamy już to ADHD zaopiekowane. Tak? Bo jeżeli my nie mamy diagnozy, mamy bardzo duże nasilenie, tak? No to wtedy my możemy bardzo cierpieć. Ale w momencie, kiedy my poznajemy siebie, my wiemy, co to jest ADHD u nas, tak? U mnie, konkretnej osoby, jakie wiążą się z tym moje trudności, ale jakie też pozytywne rzeczy, w które ja się mogę angażować z tymi objawami, tak? Które mogą być taką benzyną do różnych moich na przykład pasji, nie? To wtedy możemy mówić o supermocy. To trzeba u siebie odkryć, tak? Jeżeli ja mam na przykład pasję do języków, to ADHD, które pomaga mi się angażować tak 0 albo 200%, to ja mogę być osobą, która świetnie nauczy się francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego.
Ale to wymaga konsekwencji.
Ale u osób z ADHD, tak, może to przyjść łatwiej, bo jak one się tym pasjonują, to one się pochłoną tą aktywnością. Nie?
Jak powiedziałeś zaopiekowane, to ja bym też powiedziała od strony językowej, czy ja mam poczucie sprawczości, jeżeli chodzi o moje ADHD. Mm-hmm. Prawda? Czyli, a sprawczość zaczyna się od rozpoznania. Prawda? Czyli idę do fachowca i ten fachowiec mówi, dobra, to przyglądnijmy się, jak to u ciebie działa. Ja wam podam dwa przykłady z mojego życia. Pierwszy jest taki, że rzeczywiście ja rano mam taki rytuał, że piszę, ja piszę ręcznie, a piszę ręcznie znowu, dlatego, że jak piszę ręcznie i przepisuję na komputer, to robię redakcję. I to też jest kawałek ADHD. W sensie są osoby, które od razu piszą na komputerze, u mnie to nie działa, po prostu robi się potok myśli. I teraz ja się ze sobą umawiam, że jeżeli zaczynam powiedzmy o godzinie 7, to do 8 wolno mi wstać tylko do toalety, już nie po kawę. Kawę mam obok siebie. Czyli zobaczcie, ja sobie zorganizowałam przestrzeń, że jeżeli mój mózg mówi, ale mogłabyś nastawić pranie, ale mogłabyś psa nakarmić, to ja sobie myślę, ej, umówiłaś się ze sobą i to jest znowu ten traktowanie siebie jak obiektu, na 60 minut siedzenia na tyłku, nie? I druga rzecz, kiedy przychodzi takie napięcie, które jest mi bardzo dobrze znane, w sensie, Boże, nie zdążę, bo prokrastynuję, bo termin oddania tekstu jest, nie wiem, na 8 rano, to paradoksalnie wtedy właśnie wychodzę na godzinę, żeby złapać spokój, bo dla mnie usiąść w tym napięciu oznacza, że mój lęk, że nie zdążę, sprawi, że będę dużo mniej sprawcza, niż w momencie, kiedy wezmę tego psa na te pół godziny i się przebiegnę. I teraz zobaczcie, to w ogóle nie jest, jest o mnie i nie jest o mnie. To jest właśnie o sprawczości, to znaczy o tym, że wszystko może być, ja bym powiedziała wszystko, Sylwia, może być supermocą, wiesz, no spektrum autyzmu też. Jeżeli my znajdziemy sobie taki haczyk do siebie, takie wejście, taką szczelinkę, która powie, okej, rozpoznam siebie, wiesz, czasem trzeba do siebie mówić, jak do, przepraszam, ale idioty, nie? Bo ja sobie, Gośka, sieć.
Jak do dziecka, wolę.
No, sieć, 60 minut sieć,
dasz
nie?
Radę.
No, tak, a słyszę, że pralka robi pi, pi, sieć. Nie? Nic się nie stanie, jak wyciągniesz pranie za 15 minut. I to, ten wielogłos językowy O, ja bym powiedziała, czyli to, że ja w pewnym sensie traktuję siebie, dobra, jak dziecko. Czasem jak, no też dziecko, żeby nie być niepoprawną politycznie. A czasem jako najczulszą przyjaciele. Dobra, dzisiaj jest ci trudno, bo coś tam sprawia, że mam poczucie właśnie sprawczości. I jak mówię, to jest o ADHD, ale to może być moim zdaniem o wielu rzeczach.
Farmakoterapia jest potrzebna przy ADHD? Bo to jest spektrum, prawda? Więc...
Tak. Nie zawsze. To rzeczywiście zależy od tego, jakie mam nasilenie. I możemy sprawdzać z daną osobą, czy to jest moment na psychoedukację, czyli właśnie uczenie się siebie, czego ja się mogę uchwycić. Jedną rzecz, potem kolejną, czyli nie pracuję nad wszystkim od razu, na raz, bo to też jest charakterystyczne dla osoby z ADHD, że chciałaby się wszystkim zająć u siebie na jeden w tym danym momencie, tak? Ale jeżeli nasilenie jest takie, że ta psychoedukacja nie jest pierwszym wyborem, bo widzimy, że to jest za mało, że ta osoba potrzebuje na wstępie dostać wsparcie w formie leków, żeby móc się koncentrować, żeby móc napisać pracę magisterską do końca, bo ma ten termin, a po prostu już od tych 18 lat ma nierozpoznane ADHD i trafiła do specjalisty, to może być najlepszy moment na to, żeby włączyć właśnie najpierw leki. No ale w tym kontekście to zależy od lekarza psychiatry, który specjalizuje się w ADHD i jednocześnie współpracuje z psychologiem. Tak, to jest taka idealna sytuacja, kiedy my traktujemy pacjenta całościowo, tak? I mamy informacje od psychologa, od lekarza psychiatry, a może jeszcze od innego specjalisty, tak? I wtedy wspólnie możemy się zaopiekować pacjentem i zobaczyć, co dla niego będzie najlepsze.
Teraz panuje moda na samodiagnozowanie i sporo osób słuchając na przykład takiego programu może pomyśleć, ojej, może ja mam ADHD. Przestrzegamy przed diagnozowaniem siebie samodzielnie przy pomocy doktora Google'a. Lepiej skorzystać z pomocy specjalisty, ale czasami pewne rzeczy dają nam do myślenia. I teraz pytanie, czy pewne zachowania typowe dla ADHD-owców. Właśnie ta prokrastynacja, ta wielowątkowość, ta nieumiejętność skupienia się na jednej rzeczy, takie roztargnienie. Czy to może występować u kogoś, kto nie ma ADHD?
To może ty, a później, bo ja chciałam coś innego dodać. Bo ja bym chciała, to może poczekajcie. Bo co w tym złego, że ktoś się samodiagnozuje? Ja bym bardziej powiedziała, w zależności jak on o tym mówi. Bo jeżeli ktoś sobie kupuje książkę Sprawdź, czy masz ADHD i później, wiesz, ja próbuję od niego w pracy coś uzyskać, ktoś mówi, nie możesz tego oczekiwać, bo mam ADHD, to ja słyszę, że on sobie zrobił taką tarczę. I to w ogóle nie ma znaczenia, czy to jest ADHD, czy to jest toksyczni rodzice, co jakiś czas są mody, nie, na różne książki, neurozy i tak dalej. Czy ktoś czyta tą książkę, bo cierpi i szuka, tak jak powiedziałeś, haczyka. Także ja bym powiedziała, że samo z mojej perspektywy nie jest złe. Pytanie, po co my to robimy? Tak? Ja jakby zawsze, jak ktoś przychodzi do mnie i mówi, tak, ty, ja chyba też mam. Ja mówię, po co do mnie z tym przychodzisz? Czy chcesz ode mnie usłyszeć, to jest normalne? Czy chcesz powiedzieć, słuchaj, potrzebuję pomocy? I tu jest chyba ważna kwestia.
Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to rozgraniczyć, czy rzeczywiście ja się diagnozuję po to, bo to jest jakiś mój mechanizm obronny, tak? I ja nie radzę sobie w tej rzeczywistości i korzystam z czegoś kolejnego, tak? Bo no, z jakichś powodów na to jestem gotowy, ale nie idzie za tym pomoc, tak? Tak? Czy ja rzeczywiście się diagnozuję, tak? Albo, ale to jest jakiś krok do tego, żeby zobaczyć teraz, jaki ja mam plan pomocy dla siebie.
Tak? Przestać cierpieć po prostu.
Tak. Czyli to jest sprawczość cały czas, tak. Nie w sumie. Czy ja to używam do sprawczości, czy tego, żeby się schować w jakiejś zewnątrz sterowności? Bo mój mózg tak działa i koniec, i finito.
A osoby bez ADHD mogą mieć takie objawy?
Oczywiście, tak, bo to jest pewien zespół objawów, tak, więc my patrzymy, tak, czy dysregulacja uwagi, tak? Tak, jak ona wygląda, bo dysregulacja uwagi może mieć zmęczony człowiek, wypalony pracą po sześciu ciężkich miesiącach w jakimś miejscu, tak, i ma po prostu dość, tak, czy osoba z depresją, tak, również może mieć dysregulację uwagi, czy osoba, która może mieć ADHD. Dlatego tak ważny w diagnozie jest ten wywiad, zbieranie informacji, tak, patrzenie na człowieka w różnych kontekstach, nie? Dlatego rozmawiamy, żeby przyjrzeć się, czy twoje funkcjonowanie może być wytłumaczone właśnie poprzez diagnozę ADHD, a może właśnie nie, tak? Bo nie zauważyłeś, tak? Nie zauważyłaś, że żyjesz w toksycznym miejscu pracy i to miejsce pracy na ciebie wpływa w taki sposób, że już nie masz tej uwagi w domu, żeby ją dać na przykład partnerowi, partnerce, bo jesteśmy przez pracę po prostu
pochłonięci.
Tak.
Całkowicie. Tak. Bardzo dziękuję wam dzisiaj za to spotkanie. Dr Małgorzata Majewska, językoznawczyni Między zdaniami. Polecamy kanał i psycholog Aleksander Konieczny. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.